Tu wieczorem kanał Komanów. Dzisiaj rozmawiamy o ostatnich odkryciach dokonanych przez, właściwie o ostatnich obserwacjach przeprowadzonych przez Webba, opublikowanych, skomentowanych, które dowodzą tego, że świadczą może na razie o tym, że coś nam się rozjeżdża w naszym rozumieniu wczesnych stadiów ewolucji wszechświata. Głównym narzędziem pomiarowym jest pomiar prędkości, jest pomiar natężenia światła docierającego z odległych obiektów i pomiar widma światła docierającego z odległych obiektów. Z pomiaru widma i z tych pomiarów fotometrycznych jesteśmy w stanie oszacować tak zwany redshift, czyli poczerwienienie. No a to poczerwienienie przekłada się poprzez prawo Hubble'a na odległość. Poczerwienienie przekłada się na prędkość ucieczki, natomiast prędkość ucieczki z prawa Hubble'a jesteśmy w stanie skorelować z odległością. No i tu się pojawiają jakieś dziwne rzeczy, ponieważ na przykład taka galaktyka, której numer sobie wypisałem, oznaczenie CEERS 93316, jeżeli chodzi o pomiar fotometryczny, niedawno była uważana za najodleglejsze obserwowane źródło światła w ogóle przez nas, bo jej poczerwienienie wynosiło ponad 16. Ponad 16 oznacza, że dla obliczenia prędkości ucieczki musimy sięgnąć po wzory relatywistyczne. Nie możemy uproszczonych wzorów Dopplera stosować, ale musimy formułę Dopplera w wersji relatywistycznej, co dawało ekstremalnie odległe źródło światła, leżące jakieś 100 milionów lat tuż po Wielkim Wybuchu, w ten sposób datowanie. Co było bardzo dziwne, ponieważ w takim czasie, tuż po Wielkim Wybuchu, no byłoby to bardzo kuriozalne zdarzenie, żeby w tak krótkim czasie po Wielkim Wybuchu powstała już galaktyka. Z drugiej strony inne pomiary widmowe, bazujące na właśnie przesunięciu w podczerwieni, dały nieco inny wynik, bo poczerwienienie wyniosło raptem około 5, co oznacza, że odległość czasowa, czyli czas, jaki światło pokonało od chwili emisji do obserwacji, czyli tak zwany lookback time w astrofizyce, wyniósł niecałe 13 miliardów lat. Przypominam, że wiek Wszechświata szacujemy na 13,8 miliarda, czyli miliard lat po Wielkim Wybuchu by ta galaktyka powstała. No a ponieważ Wszechświat rozszerza się coraz szybciej, oznacza to, że obecna odległość tej galaktyki od nas możemy ją szacować na prawie 26 miliardów lat. Świetlnych oczywiście. Jest to i tak dużo, aczkolwiek no, porównując do tego pierwotnego oszacowania na podstawie danych fotometrycznych, jest duża różnica. Jest też inna kontrowersja. No właśnie, bo chodzi o to, że to, co obserwujemy obecnie, te obiekty, bardzo odległe, to, co obserwuje James Webb Space Telescope, to są obiekty bardzo duże. Galaktyki, w których gwiazdy, w których źródła światła mają masy znacznie większej, to dwóch, trzech rzędów wielkości co najmniej niż masy Słońca. A z obserwacji naszego otoczenia, tutaj gwiazd w Drodze Mlecznej i w naszym najbliższym otoczeniu, poza Drogą Mleczną, no takich olbrzymów zbyt wiele nie notujemy. Większość gwiazd to są jednak gwiazdy no, o masie porównywalnej z masą Słońca, kilka razy większą niż masa Słońca. Takich ekstremów o masach rzędu kilkuset, kilku tysięcy mas Słońca naprawdę jest niewiele. W związku z czym rodzi się pytanie, dlaczego w tych wczesnych stadiach ewolucji Wszechświata tak wiele tych galaktyk tak masywnych obserwujemy, które powstały tuż po które no, świecą nam według naszych datowań tuż po Wielkim Wybuchu. Coś jest nie tak? Tutaj mamy trzy wytłumaczenia możliwe na razie, póki co. Takie wytłumaczenia, które opierają się na próbują ewolucyjnie wytłumaczyć to, co obserwujemy, czyli próbują nie naruszać całej dotychczasowej struktury nauki, bo za chwilę jeszcze powiem o możliwościach, które prezentują autorytety naukowe, ale te to wywracają, chcą wywrócić naukę do góry nogami niemalże. No więc te możliwe wytłumaczenia obejmują na przykład to, że w okolicach naszej Drogi Mlecznej właśnie dominują gwiazdy o masach zbliżonych do masy Słońca. Natomiast z uwagi na to poczerwienienie, teleskop Webba może widzieć tylko wyjątkowo masywne galaktyki, ponieważ z uwagi na ich masę one emitują oryginalnie światło, dużo światła w nadfiolecie. W związku z tym to nawet uwzględniając poczerwienienie oznacza, że to światło jest widoczne przez przyrządy, przez optykę teleskopu. Natomiast nawet jeżeli w tych samych miejscach, w tej okolicy, w tej samej przestrzeni znajdują się gwiazdy mniejsze, obiekty mniejsze, to ponieważ ich maksimum świecenia jest przesunięte bardziej w stronę zakresu widzialnego, no więc uwzględniając poczerwienienie, to poczerwienienie spowoduje, że ich sygnał przestaje być widoczny dla teleskopu Webba. Czyli po prostu tego nie widzimy. Nasze przyrządy, jesteśmy ślepi w tym zakresie pomiarowym. I to jest jedno możliwe wytłumaczenie. Inne wytłumaczenie mówi, że być może we wczesnych stadiach ewolucji Wszechświata, w tym kiedy Wszechświat dopiero kształtował się, te gwiazdy powstawały gwałtownie, a nie powoli, tak jak obserwuje się to później. Może być też tak, że powstawanie gwiazd we wczesnym wszechświecie było kiedyś wydajniejsze niż potem. No obecnie powstawanie gwiazd to jest proces bardzo skomplikowany, kiedy chmury wodoru zaczynają się zagęszczać, rotować, tworzą się dyski akrecyjne. Te chmury pod wpływem siły grawitacji zagęszczają się, w pewnym momencie zaczyna się synteza jądrowa. No i w ten sposób zaczyna się ciąg przemian, który później w określony sposób, w zależności od masy początkowej gwiazdy, prowadzi albo do powstania karła, albo do powstania gwiazdy neutronowej, albo do powstania czarnej dziury, w zależności od tej masy początkowej. No ale tak, jest tu parę rzeczy, które mimo wszystko wymagają wytłumaczenia, bo tak jak mówiłem, jest to cały czas próba wytłumaczenia anomalii przy pomocy, na gruncie tego, co już wiemy. Natomiast, tak jak mówiłem, też są również uczeni, którzy chcą postawić całą sprawę na głowie i zaproponować niemalże nową fizykę. Jaka to fizyka? O tym za chwilę.